Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrósł o 2% rok do roku wobec wzrostu 3,6% rok do roku w trzecim kwartale. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową oczekiwali, że w czwartym kwartale PKB wzrośnie trochę więcej, o 2,2% rok do roku. A jeśli chodzi o ujęcie kwartalne, to kwartał do kwartału PKB spadł w czwartym kwartale o 2,4%, czyli sytuacja jest dosyć poważna. Czy widać to było w pracy portów czy stoczni ogólnie w naszej gospodarce morskiej? Jak to wyglądało w czwartym kwartale z tego, co panowie obaj obserwowali?
Znaczy, może ja zacznę jako portowiec.
Proszę bardzo, Maciej Krzesiński.
Jeżeli chodzi o kwestię rzeczywiście Portu Gdynia, no to bym powiedział, że rynek jest tak zwariowany, że tak naprawdę trochę sytuacja w portach wymyka się temu, co dzieje się de facto na rynkach światowych. Albo inaczej może. Porty odpowiadają właściwie bardzo elastycznie na to, co dzieje się na rynkach światowych, bo generalnie oczywiście różnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne by wskazywały na jakieś spowolnienie gospodarcze, które może następować, albo jakieś inne zdarzenia. Natomiast no, trochę to wszystko zdezorganizowała najpierw pandemia, a potem wybuch konfliktu, czy właściwie może nie wybuch, bo on trwa od wielu lat, ale to poszerzenie konfliktu na Ukrainie. A z uwagi na to, że polskie porty mają charakter bardzo uniwersalnych portów, czyli my przeładowujemy tak naprawdę wszystkiego rodzaju, czy każdego rodzaju ładunki, no to tak naprawdę nie odbiło się to specjalnie na kondycji in minus, tylko wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że porty ponownie jakby wykorzystały szansę, albo bardziej chyba można powiedzieć stanęły na wysokości zadania, no i dzięki temu mają wszystkie trzy porty tak naprawdę polskie po prostu rekordowe wyniki.
No właśnie, w porcie Gdynia to wzrosty nawet o 6% w stosunku do 2021, więc rzeczywiście w tej trudnej sytuacji wygląda to nieźle. Redaktor Kowalewski.
No tu czasy kryzysu zdecydowanie pokazują znaczenie i potencjał polskich portów i nie można się dziwić, że no właśnie w tak trudnych czasach to w branży portowej, to w portach, to w tej logistyce morskiej, w przeładunkach odnotowujemy, wydaje mi się, jedne z większych wzrostów, jeśli chodzi o całą polską gospodarkę. No i to jest ten węzeł krytyczny, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, surowcowego Polski. I no, dziś jesteśmy beneficjentem inwestycji, które od kilku lat intensywnie są realizowane w polskich portach. Znacząco zwiększyły ich potencjał. No i w tej chwili ta nasza zależność od energetyczna między innymi, czy surowcowa od portów, spowodowała, że w dużym stopniu jesteśmy już niezależni i mimo blokady tutaj w tej chwili już całkowitej, jeśli chodzi o dostawy surowców z Rosji, dajemy sobie radę i no oczywiście mamy wzrosty cen gazu, wzrosty cen ropy, dosyć dynamiczne zjawisko zmian. Tutaj mamy zmiany kursowe, zmiany kursów walut, zmiany cen surowców, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, w bardzo różny sposób działa tutaj na różne obszary gospodarki, ale jeśli chodzi o porty, no mamy to poczucie, że zapewniają nam to bezpieczeństwo, a porty rosną. Rośnie ich infrastruktura, rosną ich obroty i na pewno w tym roku, biorąc pod uwagę te wszystkie bieżące wydarzenia, no trzeba usiąść i zastanowić się po raz kolejny, jak powinny te porty wyglądać za lat 5, 10, 15, ponieważ no, ta bieżąca sytuacja udowodniła nam potrzebę inwestycji i rozwoju infrastruktury portowej, portów, dostępu do portów zarówno od strony wody, jak i od strony lądu. I tu trzeba na pewno się usiąść i zastanowić, jak te porty, jak dalej w nie inwestować i jak one powinny się rozwijać.
Jak panowie obserwują, no, sytuacja generalnie gospodarcza i w kraju, i na świecie globalnie nie była prosta. Dalej nie jest prosta. Porty sobie radziły świetnie. No, nasz przemysł stoczniowy również nie najgorzej. Gdyby tak troszkę poprognozować, czy tak dobrze, jak w portach było w ubiegłym roku, czy uda się to utrzymać też w tym roku, to z jednej strony patrząc, a z drugiej, no, jeśli weźmiemy pod uwagę porty, to też jest to taki troszkę papierek lakmusowy, który nam mówi, jak będzie wyglądała cała nasza gospodarka, czy patrząc właśnie na gospodarkę morską, na to, co było w czwartym kwartale, w ogóle też w ubiegłym roku, można pokusić się o stwierdzenie, że patrząc, jaki to ma wpływ na całą gospodarkę, może jest szansa, żebyśmy uniknęli w tym roku recesji.
No to wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, między innymi w kwestii konfliktu na Ukrainie. Dużo zależy od tego tak naprawdę też, co się będzie działo na innych światowych rynkach, jak się nam ukształtują ciągi logistyczne, bo one, powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili ulegają pewnym przeobrażeniom. Ze względu chociażby na embargo na produkty na przykład naftowe z Rosji, które do tej pory, no, były w mniejszym stopniu wprawdzie, ale w jakiś sposób sprowadzane jeszcze do Europy, w tej chwili to już się zmieniło, bo jest po prostu całkowite embargo. No i tak naprawdę to jest oczywiście jeden z produktów, ale analizując poszczególne grupy ładunkowe, widać po prostu, że my, jeżeli chodzi o surowce, tak naprawdę jesteśmy zmuszeni poprzez porty właśnie tą drogą morską, czy energetyczne, czy właśnie produkty paliwowe, sprowadzać ich po prostu więcej, ponieważ ta droga lądowa, naturalna kiedyś, która z Rosji prowadziła do Polski w wielu kwestiach, się po prostu zamknęła najzwyczajniej w świecie. Natomiast w tej chwili tak naprawdę została tylko droga morska i jakby tutaj jest to ewidentnie jakby taki trend rosnący. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię drobnicy, to tutaj trzeba jakby ją bacznie obserwować. Widać w tej chwili, że jeżeli chodzi o drobnicę czy skonteneryzowaną, czy jeżeli chodzi o ro, czy przewozy na promach, na ropaksach, no to tutaj widać pewne spadki. One nie są może bardzo duże, ale jednak widać pewne spowolnienie. Czyli jakby ta recesja taka na świecie, która się gdzieś tam pojawia, może nie recesja, ale już takie pierwsze oznaki tej recesji, no one jednak będą mogły mieć wpływ w najbliższym roku. Jak to wyjdzie w ogólnym bilansie przeładunków portowych, to zobaczymy. W zeszłym roku w porcie Gdynia te wzrosty były na poziomie 6%, ale to też wynika z tego, że musimy pamiętać, że port Gdynia jest w zasadzie na granicy już swojej wydolności. My, jeżeli chodzi o wielkość portu, to praktycznie wykorzystaliśmy całkowicie jego możliwości. Można powiedzieć, że w pewnych kwestiach, tak jak na przykład przeładunek węgla, zrobiliśmy nawet więcej niż teoretycznie jesteśmy w stanie przeładować, niż teoretycznie mamy zdolności przeładunkowe. Natomiast żeby po prostu to rozwijać dalej, my musimy rozwijać infrastrukturę, stąd też cały plan inwestycyjny, czy nie plan właściwie, tylko realizację inwestycji, które w tej chwili już są w toku albo które za chwilę wejdą w fazę realizacji. I mówię tutaj zarówno o pogłębianiu, które już się dzieje, mówię tutaj o przebudowach nabrzeży, które już się dzieją w porcie, ale mówię też o porcie zewnętrznym, gdzie w tym roku wybierzemy tak naprawdę partnera prywatnego i de facto to już będzie moment startu, gdzie po wyborze tego partnera prywatnego, podpisaniu umowy, po prostu zaczniemy budować, można powiedzieć, nowy port.
Mm-hmm. Mateusz
Kowalewski. Jeśli chodzi o przyszłość, kondycję branży morskiej, jestem optymistą. Oczywiście branża boryka się ze swoimi problemami. No wszyscy są ofiarami, no, wzrostu cen energii. Tutaj dotyka to w szczególności między innymi przemysł stoczniowy. I to jest bardzo duże obciążenie, często wiążące się z renegocjacją dotychczasowych kontraktów albo z ryzykiem utraty kontraktu wynegocjowanego na pewnych warunkach, a jakby gwałtowny wzrost kosztów stałych powoduje, że na takich warunkach po prostu pewnych rzeczy nie da się już wyprodukować. Ale jednocześnie mam wrażenie, że stocznie sobie radzą. Przed nami też tutaj cały czas jestem tutaj w przekonaniu, że jesteśmy w przededniu pewnych zamówień, pewnych inwestycji związanych z rozwojem offshore wind, a ten ogólny mój optymizm, jeśli chodzi o branżę morską, właśnie wynika z tej transformacji energetycznej Polski. No mamy do czynienia z takim epokowym zjawiskiem, kiedy ten hub energetyczny Polski z południa przenosi się na północ. Większość surowców przez najbliższe lata, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja się nie zmieni za rok, za dwa prawdopodobnie, to będzie sytuacja wieloletnia, że Polska będzie musiała zdecydowaną większość surowców sprowadzać do Polski drogą morską. I to zarówno mówimy tutaj o gazie, jak i o ropie naftowej czy paliwach jej pochodnych. I tu w związku z tym z pewnością potrzebne są kolejne inwestycje, kolejne projekty, takie jak na przykład terminal FSRU na Zatoce Gdańskiej. Trzeba się też zastanowić nad dywersyfikacją, jeśli chodzi właśnie o dostawy ropy i paliw. Czy to ta infrastruktura, którą dzisiaj mamy, jest wystarczająca, która i tak rośnie, bo wiemy, że zaplecza te paliwowe w portach rosną, te inwestycje Pernu są, te nowe zbiorniki powstają, ale też trzeba się zastanowić, czy te węzły przeładunkowe są wystarczające. A kolejna fala to jest offshore wind i inwestycje, w przededniu których jesteśmy, które zaczynają już być realizowane, i to też tutaj na początek 5 gigawatów mocy w pierwszej fazie offshore na Bałtyku, no to są naprawdę olbrzymie inwestycje i olbrzymia ilość energii, która będzie dostarczana do polskiej sieci z tego kierunku północnego, z czym wcześniej nie mieliśmy kompletnie do czynienia. I tu też cały czas jest szansa dla polskich stoczni, dla polskiego przemysłu zlokalizowanego tutaj na Wybrzeżu Ciężkiego, który będzie dostarczał czy konstrukcje, czy elementy, czy konkretne jakieś tam urządzenia dla tego przemysłu. No, mamy tu pierwsze pokłosie tych inwestycji, terminal instalacyjny w Świnoujściu i fabryka gondol turbin wiatrowych w Szczecinie. To są takie realne sygnały, że ta transformacja energetyczna jest pewną inercją, jeśli chodzi o przemysł i branżę szeroko pojętej gospodarki morskiej. Więc ja tu jestem optymistą. Oczywiście będziemy się z wieloma problemami borykać. Mamy dynamiczną sytuację, jeśli chodzi o konsumpcję, bardzo zróżnicowaną sytuację, jeśli chodzi o stawki fraktowe. No, widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o kontenery. Te stawki tam rosną, potrafią maleć, rosnąć kilkukrotnie w krótkich okresach czasu, z czym dotychczas w przeszłości nie mieliśmy do czynienia. Więc tutaj różne poszczególne sektory mogą z bardzo różnymi problemami się borykać, ale wydaje mi się, że jako całość gospodarka morska się obroni.
No i miejmy nadzieję, że te wszystkie problemy, o których pan wspomniał, sprawią, że nasza gospodarka będzie po prostu zmuszona jeszcze szybciej się rozwijać. Gospodarka morska, mam na myśli, z całą infrastrukturą i ze wszystkimi inwestycjami, będziemy te problemy pokonywać. I tego się trzymajmy. Przejdźmy teraz do technologii. Jest o nich bardzo głośno, zwłaszcza o sztucznej inteligencji, która od listopada można byłoby w sumie stwierdzić, że przebojem trafiła niemal pod strzechy. Oczywiście bez nowoczesnych technologii, i to nie tylko tych z dziedziny IT, nie będzie rozwijał się także przemysł morski. No i na początek pytanie do obu panów. Co w tej materii, w materii rozwoju technologii, zaprzągnięcia ich do naszej gospodarki morskiej, co u nas się dzieje, no i co obserwujecie też na świecie?
Tutaj jakby, jeżeli chodzi o kwestie portowe w szczególności, czy stoczniowe, to rzeczywiście te technologie są coraz, można powiedzieć, powszechniej testowane, a bywa, że i wdrażane, tak? Ja zawsze to powtarzam, że polskie stocznie, zaczynając może trochę nietypowo jako portowiec od stoczni, polskie stocznie były wielokrotnie już też nagradzane i wielokrotnie pokazywały, że różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania nie są nam obce, że potrafimy nawet liderować w pewnych kwestiach na rynku. Ja przypomnę tylko, że pierwsze promy elektryczne, czy całkowicie elektryczne tak naprawdę dla odbiorców czy fińskich, czy norweskich, były budowane w Polsce. to są nasze produkty, często przez nasze biura projektowe, częściowo lub w całości zaprojektowane. Oczywiście różnego rodzaju napędy, tak, które są stosowane. Remontowa, która od wielu, wielu lat plasowała się w czołówce rankingów, na przykład wykorzystujących jeszcze niegdyś LNG. Ja wierzę w to, że też w przyszłości być może będzie się mocno angażowała również w produkcję napędów typu wodór, typu metanol i tym podobne kwestie. Tak naprawdę można powiedzieć, że kwestie w ogóle stoczniowe i kwestie technologii wykorzystywanej, czy to na stoczniach, na statkach, czy w portach, jest wielowątkowa, bo tak jak pani redaktor powiedziała, to nie są tylko kwestie IT, bo IT jest dla nas dosyć oczywiste. Mhm. Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, na przykład używana dzisiaj w przypadku portów, na przykład do szkoleń. Tak? Tutaj mamy przykłady polskich firm świetnie funkcjonujących, rozwijających się mocno, zapraszających już operatorów również z terminali z Europy, tak, na szkolenia, gdzie wykorzystywana jest po prostu wirtualna rzeczywistość, na przykład do tego, aby przygotować operatorów do obsługi suwnic, tak, portowych chociażby, tak, czy urządzeń generalnie portowych. To jest coś, z czym my już mamy styczność na co dzień. Oczywiście napędy, tak, oczywiście wchodząca w to wszystko technologie odzysku energii, tak, żeby porty były coraz bardziej zielone, tak, zgodnie z ideą Greenport. To wszystko z jednej strony jest, mówię, projektowane, a z drugiej strony już powoli wchodzi do naszych portów także. W Gdyni prowadzimy szereg różnego rodzaju projektów. Ja już pominę, że jesteśmy pierwszym portem, który ma, że tak powiem, podłączenia po OPS. Tak? Byliśmy pierwszym portem, w którym tak naprawdę regularnie wykonywano bunkrowania paliwa na statkach z napędem LNG. Pierwszym polskim portem, tak? Natomiast tak jak powiedziałem, no, te technologie są po prostu wszechobecne. My też patrzymy na takie rzeczy, jak chociażby odzyskiwanie na przykład wód opadowych, tak? Mierzenie, robienie pomiarów, próby odzysku tak naprawdę tych wód opadowych, żeby wykorzystywać je po prostu tutaj do celów, żeby właśnie tą emisyjność też naszą zmniejszać, tak? Patrzymy na to, żeby port był dobrze, że tak powiem, obłożony czujnikami, które monitorują stan jakości powietrza w porcie, tak? Alarmują, też dokonują pewnej predykcji tego, co się może zadziać, żeby odpowiednio reagować do danej sytuacji, móc na przykład zabezpieczać chociażby miasto przed tym, żeby gdzieś tam te pyły na przykład lecące gdzieś z hałd nie po prostu poleciały w centrum miasta i nie przeszkadzały mieszkańcom. Także tych takich elementów jakby na różnych przestrzeniach operacyjnych portu, czy też gospodarki morskiej szerzej rozumianej, mówię tu też o stoczniach, mówię tutaj o żegludze, jest bardzo dużo, tym bardziej, że te wyzwania, o których mówił tutaj pan Mateusz Kowalewski, one tak naprawdę stoją też przed armatorami, bo przecież jeżeli mówi się o tym, że wprowadzi się wysokie koszty za emisję zanieczyszczeń i one się pojawią już niebawem, tak, ponieważ taki jest trend generalnie rzecz biorąc, że armatorzy będą obciążani, to oni też naturalnie zaczynają szukać rozwiązań, które po prostu te emisje będą pozwalały ograniczyć, a w związku z tym ograniczą koszty, tak. Oczywiście technologia kosztuje, niemniej jednak szuka się takich rozwiązań, bo one były relatywnie tanie, czy inaczej, żeby tak pojawiała się ta korzyść, tak, w stosunku do wprowadzenia innowacji względem potencjalnych strat, jakie te emisje powodują. To tak w dużym skrócie o bardzo wielu rzeczach.
Ale ciekawie.
Rzeczywiście na rynku jest bardzo dużo. Dziękuję.
No, zdecydowanie z tymi innowacjami mamy do czynienia już na co dzień, tak? I to tak jak tutaj Maciej powiedział, no, tutaj ten cały dział szkoleniowy coraz bardziej opiera się o symulacje, o symulatory, o wirtualną rzeczywistość. Tu czy mówimy o Szkole Morskiej w Gdyni, czy Uniwersytecie Morskim, czy o firmach takich szkoleniowych, jeśli chodzi o suwnice portowe, symulatory mostka nawigacyjnego, symulatory siłowni okrętowych, symulatory łodzi zrzutowych, symulatory suwnic portowych. Ostatnio tutaj powstał projekt wirtualnej łodzi do obsługi fan wiatrowych. To wszystko już jest, ta technologia jest wykorzystywana. Niektóre projekty polskie, właśnie jak symulatory siłowni okrętowych, to są projekty, które tu powstały w Gdyni, a są wykorzystywane na całym świecie, więc na pewno tutaj ta branża szkoleniowa korzysta z tego. No na pewno branża projektowa. Olbrzymia ilość danych i zaawansowane programy, jeśli chodzi o projektowanie, no dużym stopniu odciążyły wiele testów i tak dalej, ponieważ można wiele symulacji dokonać w sposób obliczeniowy i ten etap projektowy w dużo większym stopniu odpowiada na wiele pytań, jeśli chodzi o tutaj już kwestie praktyczne. Więc ta branża też się bardzo mocno rozwija. Oczywiście
Całe technologie, Mateusz, dronowe, prawda, które też się rozwijają. I tu mówimy o dronach, które latają, i tych, które są na wodzie i pod wodą. Tak? To jest też olbrzymia, jakby osobna gałąź innowacyjnej gospodarki morskiej, która się rozwija, bo mówiąc tutaj o dronach oczywiście, które latają, też mam na myśli te, które latają nad morzem, tak? I tutaj wykorzystanie oczywiście, po prostu dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć ograniczone tylko naszą wyobraźnią tych urządzeń.
I tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył.
Dronowych projektów, więc sporo tu doświadczeń. Ja jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie tych dronów, to na pewno jest przyszłość i drony zarówno podwodne, jak i te latające, to olbrzymia ilość operacji będzie wykonywana już w niedługim czasie właśnie przy wykorzystaniu dronów.
Czyli przyszłość jest już w naszej gospodarce morskiej. Będziemy kibicować, żeby się to wszystko pięknie dalej rozwijało i oczywiście będziemy o tym mówić w Radiu Gdańsk po to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, co się dzieje też i w tej materii. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny gospodarki morskiej.pl i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych portu Gdynia. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.